Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
A po drugiej stronie telefonu Paweł Rakowski, specjalista do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Gdy ustalaliśmy dzisiejszą rozmowę, powiedziałeś, że wszystkich interesuje Izrael. Izrael jest medialny, ale on nie jest najważniejszy. Ale pozwolisz, że jednak zacznę od tego. Wojska Izraela weszły na terytorium Libanu i kontrolują pewną strefę przygraniczną i wcale nie wygląda na to, żeby to był krótkotrwały stan. Czy się mylę?
To znaczy tak, tutaj uporządkowując, dzisiaj armia izraelska rozpoczęła proces wycofywania się z Libanu, natomiast wchodzi do Syrii, bo to jest istotne, oczywiście.
Liban? Przepraszam, to tak, ja się przejęzyczyłem. Tak. Nie, ale oczywiście to, mówimy o Syrii, bo zawsze rozmawialiśmy temu, o Libanie, przepraszam najmocniej.
Ale dzięki Syria. Temu mogę zakomunikować tą dobrą wieść, że nie będzie raczej dogrywki pomiędzy Izraelem i Hezbollahem, że wojna libańska się kończy, więc to jest bardzo dobra wiadomość. Natomiast ta wojna się kończy na terytorium Libanu, ale ona się przenosi na terytorium Syrii. Dlaczego? Ponieważ armia izraelska w ostatnich kilku dniach rozpoczęła taki marsz po syryjskiej stronie wzgórz Golan. Ten marsz jest ogłoszony jako tworzenie strefy buforowej w związku z tym, że nie wiadomo kto i nie wiadomo jakie ma zamiary, znajduje się po stronie syryjskiej i Izraelczycy zajmują strefę, tworzą taką strefę buforową głównie na terenach jeszcze, znaczy głównie niezamieszkałych, więc to są takie odwieczna strefa zdemilitaryzowana, już tam była od dziesięcioleci i zmierza w kierunku autostrady Bejrut-Damaszek. To jest niezwykle ważne, ponieważ tutaj Izrael bardzo chce kontrolować ten teren, ponieważ to przez tą linię dochodziło do transferu broni pomiędzy Iranem, które samoloty irańskie, czy też konwoje irańskie przejeżdżały przez Damaszek i one później trafiały do Hezbollahu. Teraz w chwili obecnej jest wielka niewiadoma, ponieważ zmienił nam się całkowicie układ, zupełnie, totalnie układ, w związku z tym, że Bashar al-Assad, który niejako udostępniał swoją przestrzeń do takiej wielkiej polityki i tak właściwie znajduje się w Moskwie i być może kiedyś tam jeszcze będzie wykorzystywany politycznie, nie można tego człowieka przekreślać. Natomiast fakty są takie, że reżim syryjski upadł i jest nowa władza i nie wiadomo, co z tą nową władzą będzie. No i tak właściwie Izrael trochę tak jakby reaguje na te nowe fakty, to znaczy przejmuje skrawki wzgórz Golan, tworząc tak jakby strefę buforową. To oczywiście może się w jakiejś tam perspektywie dekad dalszych się zakończyć jakąś aneksją, ale to już jest tak właściwie obojętne. Oczywiście Izrael też zniszczył pozostałości po armii Bashara al-Assada, czyli zostały zniszczone jego ostatki lotnictwa, ostatki radarów, ostatki różnych innych struktur przeciwlotniczych. Port w Lataki został zniszczony także, że akurat Abu Mohammed al-Żulani, czyli nowy władca Syrii, tak właściwie rozpoczyna wszystko od zera. Natomiast co jest jeszcze bardzo ważne? To znaczy, jaka jest reakcja w Syrii? Abu Mohammed al-Żulani, czyli przewodniczący HTS, czyli tego ugrupowania, które zdobyło Damaszek i teraz stara się sprawować jakąś władzę, tworzyć jakiś rząd. Wczoraj powiedział, że jego kwestia Izraela nie interesuje. To jest akurat bardzo ważny komunikat z tego względu, że w Syrii jest tyle problemów, tyle tak właściwie nietrwałości i tyle zagrożeń wewnętrznych, że kwestia tego, czy Izrael przesunie tą granicę chwilowo w tą czy w tamtą kilka kilometrów jest zupełnie obojętne dla al-Żulaniego, jak i też w ogóle dla większości Syryjczyków. Ja tu podkreślam to, że tereny, które Izrael tak właściwie przejeżdża teraz, no to są w większości niezamieszkane, czyli tam nie ma żadnej ludności, więc to jest akurat sprawa zasadnicza. No i oczywiście mamy teraz taką sytuację, że w samym Izraelu zastanawiają się, co teraz. To znaczy, jeżeli rajd, który się rozpoczął 27 listopada, skończył się zajęciem Damaszku i obaleniem Baszara al-Assada, no to to jest coś, co akurat wielu raczej nie przewidywało, że po prostu, że do tego dojdzie. Wydaje się, Izrael się wydaje być się tym faktem zaskoczony, z tego chociażby względu, że przez pierwsze kilka dni tej kampanii wojennej, która miała miejsce 27, no to były jednoznaczne komunikaty odnośnie tego, że Assad do pewnego momentu, do pewnego miejsca geograficznego w Syrii jest potrzebny, a HTS do innego miejsca geograficznego jest potrzebny. To znaczy chodzi o to, że celem Izraela jest to, żeby odciąć Liban, a przede wszystkim odciąć Hezbollah od możliwości wykorzystywania syryjskiej przestrzeni do łączności z Iranem. Nowa władza tak właśnie to zapewnia. Al-Żolani komentując to, że nie będzie nic reagował, no bo też nie może nic reagować na działania izraelskie, powiedział, że tutaj w największym zagrożeniem dla Syrii są, znaczy dla tej nowej Syrii są proirańskie milicje, Iran, i tak właśnie nakierunkował swoją uwagę na ten kierunek, co jest niezwykle znamienne, to znaczy, bo też nie oszukujmy się, w żaden sposób dżihadyści nie są żadnym rywalem dla armii izraelskskiej. Ta forma tej walki, tego pochodu, tego rajdu, który obalił Baszara al-Assada, to nie jest nic poważnego dla porządnej armii, taką jak izraelska czy też turecka. Ja tylko wspomnę to, że ta wojna, ta kampania się zaczęła od... To był po prostu jeden wielki rajd, jedną autostradą, wzdłuż której znajdowały się miasta. I nawet Rosjanie, którzy znajdowali się w Syrii, tak dalej się chyba znajdują w tej Syrii, i lotnictwo, i archaiczne lotnictwo Asada było niezdolne do tego, żeby zniszczyć konwoje, które po prostu sunęły z północy na południe i przejmowały teren. Więc tutaj jest istota taka, że nie ma co tutaj dramatyzować, jeśli chodzi o jakieś działania izraelskie na odcinku syryjskim. One są głównie wymierzone po to, żeby stworzyć pewne fakty. Oczywiście Izrael ma tutaj kilka wariantów i te warianty są bardzo poważnie rozpatrywane. To znaczy, jeżeli w chwili obecnej mówimy o strefie buforowej po syryjskiej stronie wzgórz Golan, tak oczywiście tutaj media coraz bardziej podkreślają to, że w przypadku, kiedy to nowa władza zacznie tworzyć problemy w Damaszku, to być może dojdzie do takiego długiego szlaku komunikacyjnego łączącego z izraelskiej części wzgórz Golan. Izrael zrobi taki korytarz przez Syrię do terenów druzyjskich, Jabel el-Druz, gdzie akurat druzowie tak właściwie boją się tak samo islamistów jak każdy inny w sumie, bo też są uważani przez radykałów za niewiernych. No i to, że akurat ta strefa bezpieczeństwa jeszcze może być poszerzona nawet i o Kurdów na samej północy Syrii, to jest oczywiście wariant maksymalistyczny i on oczywiście jest, bardzo poważne są sygnały, że Izrael byłby zainteresowany tym, żeby akurat osiągnąć to, jeżeli sytuacja w Syrii będzie przebiegała w sposób niesatysfakcjonujący dla samego Izraela, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że To, że być może Syria zostanie obłożona pewnym kordonem sanitarnym w związku z charakterem obecnej władzy, to nie jest tylko pomysł izraelski, to jest generalnie koncepcja, z którą na Bliskim Wschodzie się coraz więcej zgadza, no bo też ta władza pokazuje pewne, sygnalizuje naprawdę bardzo złowrogie, jeśli chodzi przede wszystkim o kwestie regionalne, oblicze.
Tyle o odpowiedzi wywołanej hasłem Izrael i właściwie chciałbym tu może jeszcze dopytać o parę rzeczy, ale ważna informacja dotycząca Syrii to jest rząd tej nowej władzy, która dopiero co obaliła reżim.
Tak, ta władza jest pewnego rodzaju symbiozą, to znaczy w pewien sposób HTS, czyli ta nowa Syria nie zrywa z dziedzictwem starej Syrii, co to prawda wymienia się wszystko, ale jest zachowywana ciągłość prawna, czyli to jest niezwykle ważne. Premierem tymczasowym rządu syryjskiego został Mohamed al-Bashir, No, człowiek, który pochodzi z Idlib, oczywiście jego kariera jest, też zamienił mundur na garnitur w chwili obecnej i skrócił trochę brodę. Natomiast ważne jest to, że takie zalążki tej nowej władzy, no to na chwilę obecną widać, że akurat będzie taki dość duży zlot tej całej ekipy z Idlib, która od 2020 roku rezydowała w tej części Syrii i tam tworzyła jakąś tam formę alternatywnej rzeczywistości względem Asada. To jest oczywiście towarzystwo jak najbardziej islamskie. Gdzieś tam jeszcze pojawiają się wątki byłych asadowców, którzy być może liczą na to, że będą potrzebni nowej władzy, a chociaż coraz więcej jest odnośnie tych kontrowersji. Natomiast wzburza kilka rzeczy. Na przykład wspomniałem wcześniej o tym wątku regionalnym, bo on jest zasadniczy. Tak? Z tego względu, że Syria w związku ze swoją sytuacją potężną biedą, potężnym upośledzeniem 54-letnią reżimem Asad, rodziny al-Assad plus do tego 13-letnią wojną domową, potrzebuje inwestycji z zewnątrz, potrzebuje kapitału z zewnątrz, a na Bliskim Wschodzie taką Brukselą tamtejszą to jest Riad, czyli Riad, ale też Abu Dhabi, czyli Emiraty Arabskie i to są miejsca, gdzie zawsze się prosi tradycyjnie o pieniądze. Tylko że patrząc na to, co już przynajmniej w ciągu tych ostatnich 72 godzin, jeśli chodzi o pewną optykę nowej władzy, no to już budzi pewne zastrzeżenia, to znaczy po pierwsze na posiedzeniu rządu wczoraj w Damaszku obok flagi tej nowej Syrii była flaga biała z czarną szachadą. To jest flaga wykorzystywana między innymi przez talibów, a to jest takie odwołanie się do kalifatu Umejadów, tak? No bo Syria jest tym sercem tego pierwszego kalifatu z VII wieku. Damaszek był stolicą tej pierwszej dynastii kalifackiej. No to odwołania historyczne, ale budzące też pewnego rodzaju grozę z tego względu, że coraz więcej tutaj obserwatorów bliskowschodnich kojarzy coraz więcej postaci z tej nowej Syrii i z życia publicznego tej nowej Syrii z towarzystwem, które jest skoligacone z Bractwem Muzułmańskim. A Bractwo Muzułmańskie jest wyklęte. Taki kraj jak Egipt, taki kraj jak Arabia Saudyjska, jak Emiraty Arabskie, no i też oczywiście Jordania jest tutaj bardzo mocno zaniepokojona tym, co się dzieje. To wskazuje nieprzypadkowo te ośrodki z tego względu, że one są najpoważniejsze i najsilniejsze, jeśli chodzi o Bliski Wschód. Więc jeżeli nowa władza w Syrii będzie dryfowała w kierunku Bractwa Muzułmańskiego, a raczej chyba idzie w tym kierunku, to też jest trochę związane z kontaktami z Turcją, a przede wszystkim też i z Katarem, no to można się spodziewać tego, że po 20 stycznia może dojść do pewnych zmian, to znaczy jeżeli dla administracji demokratów Bractwo Muzułmańskie zawsze było pewnym takim narzędziem w polityce bliskowschodniej, tak Donald Trump, który bardzo dobrze żyje z Mohammedem bin Salmanem, czyli saudyjskim następcą tronu, co więcej też jeszcze z Emiratów Arabskich też odbierze telefon, no to może powodować to, że akurat obecna administracja, czy przyszła amerykańska administracja może w ten sposób się dystansować od tego, co się wydarzyło w Damaszku, no i też może dojść do jakiegoś przewrotu spod każdych w sumie względów, no i to wiemy o tym, że akurat to będzie chaos, a w chwili obecnej też widzimy, że co innego jest w Damaszku, a co innego jest na prowincji, to znaczy wiadomo to, że te przejęcie władzy nie zawsze i nie wszędzie odchodzi cywilizowanie, to znaczy pojawiają się doniesienia odnośnie różnych samosądów oraz też to, że ludzie powiązani z poprzednim reżimem są czasami bez sądu wieszani. Natomiast no nie ma takich jasnych doniesień odnośnie tego, żeby chrześcijanom czy też innym mniejszościom po prostu były jakieś represje, ale chodzi mi przede wszystkim o podstawową sprawę, że HTS to nie jest taka organizacja, jaką jest Hamas na przykład w Strefie Gazy. Hamas pogratulował już notabene tej nowej władzy syryjskiej. Natomiast chodzi o to, że po prostu to jest rozczłonkowana struktura, która de facto Mohamed al-Żlani nie jest on przywódcą charyzmatycznym, nie jest to człowiekiem, który jest w stanie wyegzekwować to, co się w terenie ma dziać. Dzisiaj doszło do pewnego najścia na jedno ze świętych szyickich sanktuariów pod Damaszkiem. Oczywiście takie rzeczy są monitorowane bardzo ściśle przez Iran, ale przede wszystkim też przez Hezbollah, który jest zaledwie 40 kilometrów od tego sanktuarium. Tak więc tych problemów naprawdę jest bardzo dużo. Ta władza w chwili obecnej oczywiście nie gwarantuje niczego konstruktywnego. Bardzo ciekawy taki wpis, gdzieś przeczytałem z Damaszku, że jeżeli była radość przez pierwsze 48 godzin, teraz się zaczęła trwoga.
Czyli ten obraz, który widzieliśmy, czy raczej przekazywano nam w mediach, tej takiej łagodnej rewolucji, nie mającej posmaku dżihadu, która jest wyrozumiała, tolerancyjna, żołnierze jak się poddadzą, nic im nie grozi, również mniejszości będą mogły się czuć bezpiecznie, to okazuje się, że bardzo szybko, po kilku dobach już niekoniecznie jest obraz prawdziwy.
Niekoniecznie jest to obraz całościowy, w ten sposób, ponieważ tutaj musimy też wziąć pod uwagę to, że dużym problemem jest to, że HTS to nie jest tylko i wyłącznie komponent syryjski. Czyli, że to nie jest tak, że Syryjczycy wrócili po latach do domu. No, takie rzeczy są, znaczy też są, ja obserwuję tutaj media i są powroty do domów, tak. Miejmy nadzieję, że to nie są inscenizowane. Dzisiaj zresztą Abu Muhammad, czyli przywódca HTS-u, wrócił do siebie, do domu, z którego wymaszerował w 2003 roku, żeby iść na dżihad do Iraku. Tak, no to jest jak jest, tak, ale chodzi o to, że nie da się tak właściwie w terenie wszystkiego przypilnować. No i też ten zagraniczny naciąg, który wywodzi się z Uzbekistanu, z Ujgurów, z różnych krajów regionu, tak, no to dla tych ludzi tak właściwie obalenie Bashara al-Assada to nie jest ich cel, tak. Ich cel jest dalszy, ich cel jest to, żeby był dżihad regionalny i globalny. Więc to będzie bardzo poważny problem. Kolejnym bardzo poważnym problemem jest to, że w samej Syrii w ogóle generalnie Bliski Wschód jest przemocowy. Tak, bardzo przemocowy. Znaczy, to jest świat, gdzie przemoc istnieje, tak, i to nie jest wcale żadne jakieś tabu. To, że dochodzi do jakichś porachunków z byłym systemem, to jest coś, co akurat trzeba się z tym liczyć, no bo takie są fakty. Tak, no sami Syryjczycy wiedzą, kto był kim, i tutaj akurat dochodzi do takich rzeczy, a nie ma policji, nie ma struktur sądowniczych, nie ma żadnych innych struktur, które by tak właściwie tutaj coś się działały. Więc natomiast nie ma żadnych potwierdzonych sytuacji, w których by dochodziło do jakichś czystek etnicznych, czy też napadów, czy też porwań, czy też egzekucji ludzi, którzy, znaczy innych konfesji, żeby doszło do jakiejś masakry, czy jakichś nadużyć względem kwestii religijnej. Tego nie ma, chociaż w niedzielę oczywiście tam jakaś grupka dżihadowa zakłóciła mszę w jednym z kościołów syriacko-ortodoksyjnych w Damaszku, tam okradła skrzynkę i tacy ukradła i przerwała mszę. Natomiast takie rzeczy są, ponieważ nie ma tej kontroli. To nie jest jedna partia, to nie jest jedna zwarta organizacja, taką właśnie jaką jest Hamas, gdzie Hamas po prostu przez te dekady po prostu stał się bardzo poważną organizacją. HTS nie jest taką organizacją i to jest właśnie bardzo duży problem, że nie ma tak jakby tej kontroli, tak? I póki co jest znośnie, tak? No nie ma takich, słyszałem o tym, że gdzieś pod Homs doszło do jakiegoś pobicia i zwyzywania chrześcijańskich chłopów, ale to jeszcze nie ma dramatu, ale są bardzo poważne znaki ostrzegawcze, takie czerwone flagi odnośnie tego, jak może być w przyszłości, ale też trzeba się liczyć z tym, że generalnie w samej Syrii pewne sprawy, pewne rozliczenia, one po prostu muszą przebiec krwawo, no bo taki jest ten świat, tak, i sami Syryjczycy, oni są po prostu bardzo wyniszczeni, tak, oni są, ja sobie w ogóle nie wyobrażam, w jaki sposób w ogóle jakakolwiek tam będzie samorządność i samodzielność tutaj wprowadzana w Syrii, ponieważ ten reżim tak właściwie przeorał wszystko, tak, ja tutaj akurat bardzo dobrze znam Libańczyków, Syryjczyków, Palestyńczyków, Jordańczyków, Irakijczyków, tak, Egipcjan, no to jest areł tych samych ludzi, znaczy w sensie jeden wspólny areał cywilizacyjny, jeden język, w większości jedna religia, ale te reżimy, w których ci ludzie mieszkali, one naprawdę są bardzo mocno kształtujące. No i wedle mojej oceny takiej indywidualnej, Syryjczycy byli najbardziej upośledzeni rządami rodziny al-Assad i to się właśnie przejawiało w tym, że całkowitym braku samodzielności, całkowitym jakimś takim ubezwłasnowolnieniu i całkowitej pasywności, no bo tak, tylko w takich warunkach można było przeżyć w Syrii w czasach al-Assada.
Mam jeszcze jedno pytanie, ale bo bardzo mnie zaintrygowałeś, bo to jest taka twoja gradacja tych narodów arabskich, które się kształtowały w różnych warunkach, to jakbyś, w jakiej kolejności byś by to ustawił? Czyli rozumiem, że Syryjczycy są jak gdyby na spodzie, najmniej są niezależni, czy jak gdyby tak zniszczeni przez reżim.
Tak, tak. Znaczy to akurat najlepiej widać na różnica Syria-Liban, tak? Ponieważ to są razem. To znaczy to jest te same tereny, te same konfesje, wszystko razem, tylko że Liban zawsze był taki, no tam nie było państwa. Przez te, oczywiście była wielka wojna domowa, ale wiele rzeczy tak właśnie tam się zintegrowało i się dopasowało i dzięki temu tak właśnie ta libańska polityka, jeżeli nie ma jakiegoś tematu wojennego, to jest po prostu komedią. Natomiast Syria zawsze była horrorem, zawsze. Syria od 1946 roku przychodziło stałe jakieś zamachy stanu, stała nietrwałość i to wynika między innymi z tego, że zabrakło tego podstawowego, mianowicie jeżeli w Libanie była tak zwana demokracja konfesyjna, która jest fikcją, ale w pewien sposób stworzyła to, że te wszystkie konfesje, tych 18 konfesji miało jakiś tam część swojego tortu państwowego i publicznego i jakieś tam swoje ośrodki władzy. Tym samym sposobem tak właściwie jak widzieliśmy ten kryzys w Libanie, który był w ostatnich 14 miesiącach, no to Liban się nie rozleciał, tak? Liban, tak właściwie Hezbollah tutaj robił swoje, reszta Libańczyków siedziała cierpliwie, bo wiedziała odnośnie tego, że jeżeli zrobią jakieś wystąpienie przeciwko Hezbollahowi, no to wojna z Izraelem może trwać kilka tygodni, kilka miesięcy, a wojna domowa trwa zawsze kilkadziesiąt lat. To taka jest problem na Bliskim Wschodzie. Natomiast jeśli chodzi o Syrię, to w związku z tym, że u nich zawsze było troszeczkę inaczej, to znaczy zawsze było 80% sunnitów i zawsze te mniejszości bały się tej większości, a ta większość była w ten sposób upośledzona tym, że przede wszystkim była mało piśmienna, jak i też elity wielkich miast syryjskich, no bo w Syrii są wielkie aglomeracje, takie jak Damaszek, Aleppo przed wojną miało 4 miliony ludzi, więc to było bardzo poważne centrum przemysłowe. I nawet te elity sunnickie tak właśnie gardziły tymi dołami, ponieważ my musimy zawsze pamiętać o tym, że to jest świat feudalny albo postfeudalny, a raczej Syria jest dalej feudalna. Tak więc rządy rodziny al-Assad były skupione odnośnie tego, że te 20% plus te elity sunnickie, tak właściwie czyli ci latyfundyści, biznesmeni, posiadacze wielcy i tak dalej, oni tak właściwie z tych 20% cała ta klika tylko i wyłącznie rządziła i utrzymywała ten strach mniejszości przed większością i to była bardzo skuteczna polityka, no bo tak właściwie Bashar al-Assad, kiedy wybuchła wojna domowa, no to automatycznie tutaj ogłosił się obrońcą chrześcijan, obrońcą alawitów, obrońcą druzów i na tej podstawie tak właściwie jakiś tam podtrzymywał swój mandat międzynarodowo, no bo z drugiej strony mieliśmy dżihadystów, którzy po prostu ludziom głowy ścinali, tak więc to była bardzo sprytna gra. Też takim podstawowym imperatywem w syryjskiej wojnie domowej było to, że na samym początku, jak się Syria zbuntowała, to ona nie miała oblicza islamskiego, tylko no nie mogę powiedzieć, że obywatelskie, ale to nie było, tam nie było islamizmu. Islamizm gdzieś tam się pojawiał, ale był dość mocno tak jakby mało obecny, ale później poprzez działania, czy to pacyfikacyjne armii Asada, czy to też przez to, że dżihad się zaczął formować w samej Syrii, no to ci dżihadowcy po prostu wymordowali większość tych rebeliantów, no i sami przejęli tak jakby tą flagę rewolucji. I to jest właśnie największe takie tak jakby w chwili obecnej zagrożenie i ta nieufność. To znaczy dobrze w tym HTS, jak i też wobec tej nowej Syrii, duży komponent jest tych ludzi, którzy naprawdę w tym 2011-2013 roku wyszli z domu i uczciwie walczyli przeciwko Asadowi i wierzyli w coś innego niż kalifat. Tylko że pytanie podstawowe, czy oni tak właściwie w tej nowej Syrii się odnajdą, czy oni też nie zostaną wymordowani przez tych, co akurat im się marzy kalifat, i też czy oni tutaj cokolwiek będą mieli tutaj do powiedzenia. Już tak tutaj rozgadując się odnośnie tematu syryjskiego, to jeszcze powiem, jeszcze są problemy. Kolejne problemy, ponieważ my o tym doskonale wiemy z naszego doświadczenia historycznego, że gdzie Rosja raz wejdzie, to już nigdy nie wyjdzie.
Właśnie chciałem zapytać o chrześcijan i o Rosję, ale chyba sam do tego momentu doprowadziłeś.
Znaczy, chodzi mi o to, że akurat tutaj w związku z tym, znaczy, bo Rosja w Syrii jest od czasów Piotra Wielkiego, tak? To już wychodzi z pewnej też nawet geografii, to że jeżeli Liban, góry Libanu były maronickie, czyli połączone z Rzymem, więc swojego czasu tam Francja bardzo mocno się w to wszystko angażowała, tak Syria była w większości ortodoksyjna, nie prawosławna, ale ortodoksyjna. To troszeczkę odróżniam, żeby tutaj jednoznacznie wskazywać to, że syryjscy ortodoksi to nie są rosyjscy prawosławni, tak? To jest troszeczkę co innego. I chodzi mi o to, że Rosja tutaj jest autentyczny strach chrześcijan w Syrii odnośnie swojego losu. To jest prawda, no bo oni mają te swoje doświadczenie, żyją, znaczy to jest ich kraj, ich ziemia, oni tam żyją od zawsze, od tysięcy lat, no a 1400 lat żyją pod islamem, więc naturalne jest to, że szukają jakiegoś wsparcia i Rosja im to wsparcie w jakiejś tam formie realnej czy nierealnej, ale daje czasami. I tutaj chodzi o to, że Rosja tak właściwie w chwili obecnej oczywiście się zaczyna wycofywać z Syrii, chociaż to, że ewakuuje swoje samoloty plus być może okręty będą ewakuować, to nie oznacza to, że straci tamte posiadłości, ponieważ islamiści nie mogą tak właśnie zbolszewizować tego, co jest. No, islamiści to nie są bolszewicy. Tak, to jest, oni muszą szanować własność prywatną, więc nawet jeżeli Rosjanie się gdzieś tam wycofają, to i tak oni tam po pierwsze wrócą, a po drugie tutaj jako ci obrońcy tych mniejszości, czy to chrześcijan, czy też alawitów, no to będą mieli punkt międzynarodowy i to już władza HTS już rozmawia z Rosją odnośnie tego, że tutaj ambasada rosyjska w Damaszku może mieć naprawdę bardzo duże, bardzo, bardzo wielkie znaczenie w przyszłej jakiejś roszadzie. No i też jeszcze kolejna rzecz, reżim al-Assada, on tak właściwie nie wyjdzie z Syrii. To znaczy, sam Bashar al-Assad bardzo tutaj mało elegancko opuścił Syrię, tak miał wygłosić przemówienie do narodu, nie wygłosił, wsiadł samolot, gdzieś tam zniknął, odnalazł się w Moskwie. Natomiast chodzi o to, że Bashar al-Assad ma 57 lat. Jego syn najstarszy skończył uniwersytet w Moskwie, ma chyba 22 lata i oni tak właściwie sobie mogą teraz czekać, ponieważ zarówno w Iraku, jak i też w Libii, no powstają pewne resentymenty względem tych dawnych władców. Tak, w Iraku jest bardzo duży resentyment względem Saddama Husajna, gdzieś tam w Libii już synowi Kaddafiego robił karierę polityczną. Tak więc Bashar al-Assad doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że w jakiś tam czasie on albo jego syn będzie mógł wrócić. To znaczy, takie są prawidłowości regionu. No i też jeszcze jedna rzecz. Te aktywa partii BAF, ale też oczywiście wywiadu, kontrwywiadu. Syria była państwem totalnym, tak? No bo teraz już podejrzewam, już nie muszą meldować do centrali w Damaszku, tylko już mogą bezpośrednio meldować do centrali, do Moskwy, czyli w jakiś tam sposób oddolny Rosja i tak będzie miała duży wpływ, no bo to też jest związane z tym, że cała sfera biznesu i zarządzania tak właściwie no, była powiązana z Asadem, a tam gdzie Asad, to i też Rosja. No i też po części się już odnajdują niektórzy działacze bardziej prominentni, czy to w Dubaju, czy to w Bejrucie. No i tak właściwie oni dalej żyją, dalej będą działać. Ja już tutaj bazuję tylko i wyłącznie na naszym krajowym doświadczeniu, tak, że ciężko krajom środkowoeuropejskim było się wyrwać z jakiejś moskiewskiej kurateli, a co dopiero Syria, która to tak właśnie ma tyle problemów, że tak właśnie no, nie powiedziałem w trakcie tej korespondencji żadnego pozytywu, a tym jedynym pozytywem chyba jest to, że sami Syryjczycy są bardzo silni, bardzo odporni i co ich spotka, to po prostu wytrzymają i tyle.
Bardzo dużo faktów, bardzo dużo wiedzy. Paweł Rakowski o sytuacji w Syrii. Bardzo dziękuję za tę korespondencję.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.